Hello, mój drogi!
Hello!
A gdyby tak reklamowano obozy sportowe dla dzieci, obozy feryjne, zapraszamy was na orgię koszykówki. Nie przeszłoby, szkoda, a spróbować zawsze można. Przed nami ferie i czas wysyłać swoje dzieci na obozy sportowe. Czy ty wysyłałeś swoje dzieci na obozy, na jakieś kolonie, na jakieś takie rzeczy?
Nie, staramy się jeździć razem, ale...
Myślisz, że są
roku...
szczęśliwe z tego powodu?
Wiesz co, chyba tak.
A, no dobrze, że tak myślisz.
Tak myślę.
To dobrze.
Ale w tym roku syn jedzie na obóz sportowy jakby w drugiej części ferii.
Jaki sport?
Wiesz co, tak, tam jest tak ogólnorozwojowo, jest snowboard, judo, jakaś piła, wszystko taki, wiesz, taka zabawa z ruchem.
Dobrze. A gdzie? Góry?
Murzasichle.
Murzasichle. Byłem. Byłem na obozie w Murzasichlu, czy na jakiejś kolonii.
Murzasichlu, czy Murzasichlu?
Murzasichle.
Murzasichle.
Albo Murzasichle.
Murzasichle.
Witamy w Palmie w nowym tygodniu, mój drogi. Powiem ci, że jakoś tak bez większej... bez większej ikry przyszedłem do dzisiejszego programu. Nie wiem, tak wczoraj się zastanawiałem, czy... Nie. Czy mam ochotę na żart nawet. Taki nastrój był. Co ciekawe, wyszliśmy wczoraj do szatni na trening i przez 5 minut się nikt nie odezwał. Taki nastrój był.
A może też spalnie minuta ciszy?
Może, ale to takie by było. Stefan, kurwa, co ty zrobiłeś? Mój drogi... James Harden rzucił 57 punktów dzień po tym, jak trafił 1 na 17 za 3, więc nie dał swoim krytykom. Nie dał swoim krytykom.
Nie dał odpocząć.
Dał odpowiedź, ale nie dał im. Jak się pewnie rano obudzili dzisiaj i spojrzeli, po tym jak go wczoraj pojechałem za 1 na 17 za 3, wchodzę, patrzę, 57 punktów. Jak wykasować komentarz? Jak to zrobić?
Pojechałeś go naprawdę?
Ja nie. Ja go nie pojechałem. Ja go doceniam.
A, że mówisz o sobie trzeciej, tak?
O sobie trzeciej, nie.
No tak.
Taki dzień.
Nie, to jest nieprawdopodobne, co ten człowiek robi i z kim on to robi. Kto dalej wypadnie z Houston i on dalej będzie grał na 90 punktów.
Ale powiem ci, że Clint Capela nie będzie teraz grał przez 4-6 tygodni. Oni pewnie nie będą mieli bilansu większego niż 0-500, stawiam. Houston może gdzieś tam spadnie na 7-8 miejsce i to będzie obracane przeciwko kandydaturze Jamesa Hardena na MVP.
No ale czy widzisz w tej chwili kogoś, kto
nie
mógłby mu realnie zagrozić?
Nie jest to Giannis. Słyszę opinię, że Giannis jest MVP tego sezonu. No nie, no proszę zobaczyć nawet mecz Houston z Milwaukee z zeszłego tygodnia. To nie jest MVP. Jeszcze trochę Giannis Antetokounmpo. To nie jest ten gracz.
Może jeszcze trochę, może jeszcze nigdy.
A może jeszcze nigdy, no. Zobaczymy. No ale jeszcze nie teraz. To nie jest ta klasa. No jakby się zapytać Giannisa i Jamesa Hardena, postawić obok siebie, kto z was jest lepszy. To myślę, że Giannis by powiedział, że Harden jest lepszy.
Nie, myślę, że Giannis nigdy by tak nie powiedział.
No naprawdę?
Nie.
Z ateńskiej sepoli pełna pokory duszyczka? Nie?
Nie, moim zdaniem to nie jest chłopak karmiony fetą.
No właśnie nie jest, dlatego by nie powiedział.
No właśnie nie powiedziałbym, kto jest najlepszy. On ma w sobie takiego trochę, wiesz, takiej pewności siebie, mam wrażenie.
Ale potem by zaczęła, jak się nazywa to na wykresie, zaczęłaby amplituda taka po papierze mazać, że kłamie, że wcale tak nie uważa.
A, na wariografię by ten, na wariografię by wyszło.
No, wyszłoby, że nie, że to wcale tak nie jest. Ale dobrze. Mój drogi, o czym chcemy rozmawiać dziś? To jest pytanie moje. Ja taki jestem trochę...
Nie. Poruszony.
No, jestem poruszony.
Smith Junior? Dlaczego Dallas chce się pozbyć Smitha Junior?
Bo mają Luka Doncicia!
No ale mają wtedy, mają dwóch graczy, no. Na pozycjach 1-2. Czy oni się dublują, czy trochę. Oni stracili wiarę?
A myślę, że to nie jest gracz do Luki Doncicia. W parze, Dennis Smith Jr. Jakby lepiej rzucał, jakby podejmował lepsze decyzje, był trochę bardziej doświadczony, to może by był.
Ale to już chciałem powiedzieć, że jest bustem?
Który to był numer draftu? Przed Nilikiną czy za Nilikiną?
Za.
Aha, to nie.
Jeden za. Jeden za. Ale nadal loteryjny pik, no ja wiesz, ja...
To jest rozczarowaniem, wiesz? Ale to tak jest... Trudno powiedzieć, co dokładnie jest rozczarowaniem, jak się patrzy na niego, jak on gra. Nie na statystyki. Wiesz co, on czasem potrafi lepiej wyglądać w grze niż w tych statystykach. Że tam, wiesz, 33% z gry, że tam 4 straty, jakoś tak... Te statystyki, mam wrażenie, opowiadają o nim gorzej niż to wygląda, ale nie chcę go bronić, bo liczby nie kłamią na końcu.
Nie, mnie się wydawało, że on
nie
będzie...
Nie pasuje tak... do Doncicia, bo to... Przepraszam, to jest tak, jakbyś chciał połączyć gracz obok Doncicia... to tak jakbyś chciał postawić nieefektywnego gracza obok LeBrona Jamesa albo Jamesa Hardena i grać nim w piątce.
Mało jest takich.
No to raczej LeBron otaczany był efektywnymi strzelcami za 3, niezłymi obrońcami. Taki był plan przynajmniej. A nie kimś, to wiesz, trafia 40% z gry i popełnia 2,5 straty na mecz. I też jest sam jakimś takim pseudo-kombo rozgrywającym. On miał w koledżu miał rzut z pół dystansu, którego nie oddaje w NBA. I bez tego nie ma, wiesz co, nie jest tym graczem. On miał taką gałę z pół dystansu, gdzie wychodził nad ludzi, rzucał z pół obrotu, rzucał po koźle.
Po tej kontuzji się to trochę nie obcięło, nie na atletycznie nie wrócił do końca do siebie?
Ja myślę, że on ma przez cały sezon problem z tym kciukiem, z prawym kciukiem, w prawej dłoni.
No to nie możesz chcieć handlować gościa z powodu prawego kciuka dłoni.
No jest trudno wymagać od gościa, żeby dobrze rzucał, skoro ma kontuzjowany kciuk od 3 miesięcy, bo to tyle trwa, 2-3 miesiące. On opuszczał mecze tak, że wracał, siedział. Była taka sekwencja, chyba powtórzyło się to 5 razy, jakiś miesiąc temu, kilka tygodni temu. Nie jest zdrowy w tym sezonie, nie jest zdrowy na palcu, nie może dobrze trafiać. Z drugiej strony... Ja myślę, że nawet jak on byłby zdrowy, to nie jest dobry fit do Luki Doncicia. Ten człowiek jeszcze nic nie pokazał w NBA. Jeszcze nic nie osiągnął. Nie wiem, jakoś jest taki...
Półtora sezonu jest po nim. No.
Ale może wiesz...
To jest wrażenie, że on generalnie nie był zdrowy. Przecież on chyba też w zeszłym sezonie, przypomnij mi, nie zaczął tego sezonu. Wyszedł dopiero po jakimś czasie. Nie grał od samego początku.
Availability is ability.
Nie zgoda, no.
Też tak jest. Wiesz, ja go bardzo lubię. Chłopak jest, wiesz, z południa, ma niskie czoło.
Ale to myślałeś, że będzie bardziej dominował atletycznie? Ja takie miałem oczekiwanie, wiesz, ja się tak dałem trochę...
Ale on jest, on dominuje atletycznie. On w tych meczach, właśnie o tym mówię, jak się go ogląda i nie patrzy się w statystyki, to jest gracz, który, jak oni go mogą handlować? On ma dopiero 21 lat. Poczekajmy, aż on będzie miał 24 lata, będzie miał trochę tego atletyzmu, ogarnie się technicznie, popracuje nad sobą, poprawi trochę rzut za 3, będzie miał 37% za 3, zacznie być trochę lepszym obrońcą i masz grojka. Więc z tej perspektywy, myśląc o tym, że on ma 21 lat, to jest 21 lat, on jeszcze w koledżu powinien grać.
No dobrze, ale myślę, że to jest, że jego transfer to jest zanęta do tego, żeby, nie wiem, pozbyć się, bo to rozumiem, że on pójdzie w jakiejś paczce, nie wiem, pójdzie z Barnesem, pójdzie z Matthewsem.
To jest zanęta, myślę, żeby też sprawdzić, co możemy mieć, co możemy za niego ugrać. Jeśli oferujesz Dennisa Smitha Juniora do Phoenix, to liczysz, że może dostaniesz ich pik w drafcie. To samo do Orlando. I w takiej sytuacji Dallas, który nie ma piku w drafcie, w tegorocznym drafcie Dallas nie będzie miało piku, ten pik idzie do Atlanty, to jest ta cena za Doncicia, kolejna. W zasadzie jedyna, bo się zamienili z Trajem Youngiem.
Nadal się, tak? Nadal się opłaca. No.
No, wygląda na to, że tak. No. To chcieliby ten pik jakoś też mieć, skoro go nie mają. To chcieliby go pozyskać.
Zamieniłbyś Triangle w Doncicia, czy nie?
Dzisiaj?
Tak.
Nie podejmowałbym tej decyzji na dzisiaj. podejmowałbym ją na jakieś 15 lat. Chciałbym ci powiedzieć, że tak, brałbym Doncicia zamiast Trae Younga. Nie powiem.
Nie powiem. Nie powiem. Nie powiem. Ty się wstrzymujesz.
Nie powiem tego.
Dobrze. Ciekawe.
Doncic jest lepszym graczem niż Trae Young teraz.
Ale ktoś powiedzieć, że Trae Young może być lepszy niż Doncic?
No.
No dobrze. Spotkamy się w 2029. Będziemy analizowali te kariery.
Tak. Zobaczymy.
Słuchaj, a powiedz mi taką rzecz, kto się może wychylić? Oprócz Phoenix.
I Orlando. Kto chce rozgrywającego? Są doniesienia, że Phoenix tam wcale nie chce, że Phoenix wcale tam nie jest zainteresowany. Doniesień o tym, czy Orlando jest zainteresowany, nie ma. Ale też jakoś bym się nie... Jakoś... Nie spodziewałbym się, że Orlando będzie chciało gościa, którego Dallas trochę wyrzuca ze swojego składu. Trochę go tak odrzuca. Te plotki są, zresztą już mają półtora miesiąca. One już były pod koniec listopada. Że niekoniecznie Dennis Smith Jr. do pary z Luką Doncicem.
No, Dallas, wam mówię, Dallas, mówiliśmy o tym, że oni mają w sumie idealną sytuację salary capową. Mhm. Wypada im DeAndre Jordan. Nie jestem przekonany, że oni go przedłużą, Maciek.
Wielka dyskusja na temat tego. W sobotę prowadziłem przy bazie NATO, przechadzając się po lasach, tutaj niedaleko, nie będę mówił lokalizacji, prowadziłem wielką dyskusję z Maćkiem Staszewskim. W zasadzie nie dyskusję, byśmy się zgadzali w tych rzeczach. Godzinę rozmawialiśmy o tym, ile pieniędzy DeAndre Jordan powinien dostać, gdy będzie wolnym agentem. Ile pieniędzy ktoś mu może dać? Ile pieniędzy jest
warte? Około 8 milionów?
Tak, około 8 milionów dolarów rocznie. Około 10 milionów dolarów rocznie w 4-letnim kontrakcie. Natomiast jeśli ktoś da mu krótki kontrakt, to może DeAndre Jordan dostać więcej. Nie tyle, że zasługuje, ale może dostać. Znaczy myślę, że może dostać. Może zacząć gdzieś jeszcze zasługiwać w jakimś miejscu. Dallas zasługuje. Wiesz co, on poniekąd zasługuje na te 23 miliony dolarów, które dostaje od Dallas, bo gdyby go wyjąć stamtąd, to nie byłoby Dallas teraz. Nie mówiliśmy tak o Dallas. On jest tym, czego Dallas brakowało przez 5 lat. Dokładnie tym. Takim gościem. Tylko, że nie jest już tak dobry, żeby mu dawać 20 milionów dolarów za rok w 4-letnim kontrakcie. To byłyby pieniądze wyrzucone w błoto. Tym bardziej, że co dziwne jest i co rozczarowujące powinno być dla klubów analizujących sytuację DeAndre Jordana, zarówno w tym, jak i w poprzednim roku, on wygląda na gracza out of shape, który nie jest przygotowany fizycznie do sezonu. A to jest rok kontraktowy jego, ten i poprzedni sezon. What's the point? Dasz mu 4-letni kontrakt i co? Racuchy w pierwszym sezonie? Czy może takie pyszne rogaliki z kremem, które jadłem przed chwilą, przed wejściem na antenę? I bije się po rękach. Jest mi źle.
Bije się,
jest mi źle. Nie robię tego nigdy. Nie jem, jak wstaję. I nie wiem, co mnie bardziej smuci. To, czy to, co stało się w Gdańsku.
Harrison Barnes... Popatrzmy na to Dallas, bo to mówię, to jest taki zespół, który jest trochę do zakopania dzisiaj.
Nie można ich zakopać.
Oni playoffów z tego nie będzie.
Nie, ale nie możesz ich zakopać za to, jak oni grają w kosza teraz. Musiałbyś 10 drużyn ze wschodu wcześniej zakopać, zanim Dallas zakopiesz.
Dobrze, możemy się
za tak styl. To nie. No.
Tak, Harrison Barnes ma opcję na przyszły sezon, 25 milionów.
Wejdzie
Nie spodziewam się, żeby jej nie wykorzystał.
Wejdzie w nią, tak.
Nie ma demakieł. DeAndre Jordan, 23 miliony, schodzi z tak powiem, z payrolla.
I oni
tak samo jak wreszcie Wesley Matthews. Czy myślisz, że Wesley Matthews może dostać buyout? I pójść na przykład do kontendera?
To jest gracz, który powinien grać w top 6 zespole ligi. Wesley Matthews. Wchodzi z ławki. A może nawet grać w piątce. Taki gracz to on jest. Może być Warriors. No. Może być.
Myślisz, że Cuban zrobił taki gest w stosunku do niego?
On byłby znakomity do Houston. Wesley Matthews. Taki gracz. Do pary z Hardenem. Nawet teraz, mimo tego wieku, który ma, on ciska trójki. On ma mecze, gdzie on oddaje po 13 trójek w meczu. Ma takie mecze. Houston takich graczy chce. Już nie jest gracz taki, jak był przed kontuzją Achillesa. Ale to jest no gracz na ustabilizowanym poziomie, który będzie... On będzie lepszym graczem z lepszymi graczami wokół siebie. Trochę ma kłopoty ze zdrowiem. On może dostać buyout, ale tylko wtedy, gdy o to poprosi. I Dallas nie będzie walczyć o playoffy, bo kontuzjowany jest niestety od weekendu i dlatego pewnie chcesz ich zakopać. Kontuzjowany jest JJ Barea i nie zagra w tym sezonie, więc...
Niestety. I nawet dostali, rozumiem, tak zwaną ten injury exception.
Zgłosili się. Czy dostali? Jeszcze nie widziałem, czy dostali, ale się...
Myślę, że dostali, ale może to było zgłoszenie rzeczywiście. Mm.
Więc zobaczymy, czy ma.
Dwight Powell ma 10 milionów w tym sezonie. Nie spodziewam się, żeby nie wszedł w tę opcję. No jest rozczarowaniem Dwight Powell, ale to już to rozczarowanie.
Ale to przecież drugorundowy pik jest.
No ja wiem, ale 10 milionów ci schodzi. No,
no tak. No.
Nie jest wart 10 milionów dolarów.
No nie jest. No,
no nie jest. Masz Nowickiego, który chyba już jest done.
Ale nie jest też wart Dwight Powell 0 milionów dolarów.
Nie, ja nie powiedziałem, że nie jest poza ligą, ale to nie
jest... jakieś 5, 6, 7.
5,
6, nie wiem. Grać, nie jest aż tak źle. On był w tych najlepszych piątkach Dallas Mavericks, w tych rezerwowych piątkach, w tym i w poprzednim sezonie. Dwight Powell, JJ Barea i Dwight Powell. On był. Więc to ten gracz jest efektywny, gdy gra z JJ Bareą. Ale nie gra JJ Barea, więc po co go trzymać. Dobrze, dalej. Co tam jest dalej? Tam jest jeszcze Jalen Brunson, który jest bardzo fajnym graczem dla nich.
Jest Luka Doncic i on jest. Ja mówię, jakby idę, mierzę tych graczy wysokością ich wynagrodzenia. Potem jest Nowicki 5 milionów dolarów i właściwie to już też powinna być taka pożegnalna runda Niemca.
Dobrze.
O, i macha, przytula się, robi sobie zdjęcia z oficjalami różnych klubów. Wielka niemiecka maszyna. Co ty robisz? Wielka niemiecka maszyna, że tak powiem, dotarła pod Moskwę i właściwie powinna zacząć zawracać. Na szczęście mało gra.
Powiem ci, że ładnie się wypowiedziałeś o Dirku Nowickim jak na ciebie. Bo zastanawiałem się, czy jak zaczniesz o nim mówić, to czy to tak wypikować przez 20 sekund. To jest taka cenzura. No tak, no jest stary bardzo i biega śmiesznie. On tak śmiesznie biega, że ja wołam ludzi, żeby przyszli i zobaczyli. Zobacz, jak on biega.
Zobacz.
Jest kriki. Jest, jak to się mówi. Tak jest. Mu się łamie kolano, jak tak będzie biegł. Ale Dirk może zagrać jeszcze w przyszłym sezonie, albo ręcznik podtrzymać Maxiemu Kleberowi.
No tak, ale to już za minimum. No i tak zszedł do 5 milionów. No jest, ta legenda musi się kiedyś skończyć. No to już trzeba zrobić krok do przodu. Zwłaszcza, że mówię, no, koszykarsko on już nie jest Vince'em Carterem. No nie jest. No Vince Carter lepiej się zakonserwował.
Ja czekam na pierwszą rundę playoffów i na końcówkę któregoś z meczów, gdzie Doncic będzie miał już triple-double, a Dirk Nowicki odda najważniejszy rzut.
Nie, to się nigdy nie wydarzy, bo oni nie wejdą do play-off.
Dobrze. Naprawdę myślisz, naprawdę nie dajesz im szans na awans do play-offów? Kto jest ósmy, zobacz, dzisiaj, w tej tabeli?
Dzisiaj patrzyłem na to i dochodzę do wniosku, że Lakersi nie zrobią play-off.
No to jest wniosek, który miałeś przed sezonem, mój drogi.
Tak, ale...
Pamiętasz o tym, żeby się trzymać rzeczy, które zakładaliśmy.
Ja nie jestem tak przywiązany do siebie, jak niektórzy z nas.
No tak, zastanawiam się, co jest... Co... A zresztą...
Nie, no bo ja przypominam, że ty nadal uważasz, że Oklahoma nie wchodzi do play-off.
Tak, ja się trzymam swoich typów.
Dobrze.
Oklahoma... Russell Westbrook zaraz będzie kontuzjowany.
Okej.
Mhm. Lakers i Oklahoma Lakers, kogo ja typowałem poza play-offami? Portland. Portland idzie w tę stronę. A ty typowałeś poza play-offami San Antonio?
Tak.
A, podziękuj za to, co zrobiliśmy w San Antonio ostatniej nocy. Lakers i Minnesota. Minnesota to jest dobry typ. Ja mogłem wziąć taki łatwy typ, to była Minnesota, ale nie. Typuję, że Minnesota zrobi play-offy.
No ja wydaje mi się, że jestem bliżej niż ty.
Tobie się tak wydaje.
Tak mi się wydaje.
Dobrze, to cieszę się. Masz szansę.
Dobrze, potem mamy Denisa Smitha. Potem mamy Barre, który ma ostatni rok kontraktu. Potem mamy Devina Harrisa również w ostatnim roku kontraktu. Salaha Mejiriego mamy w ostatnim roku kontraktu. Doriana Finneya Smitha mamy w ostatnim kontraktu. Ten chłopak zasługuje na pieniądze.
On bardzo popracował nad swoim ciałem. Wygląda jak gracz NBA. Wyrzeźbił się, bo był taki chudy i nie wiadomo po co. Wyglądał jakby był murzynem z Anglii, który przyjechał grać w kosza w Stanach. Wychował się na pastwiskach Nottingham. I bardzo dobrze fizycznie wygląda. On wygląda tak dobrze fizycznie, że ja za sam wygląd fizyczny chcę go brać do dynastii, ale nie wiem, czy tam jest gracz. Ale on powinien zostać w tym klubie i zostanie w tym klubie.
Maxi Kleber to chyba też jest wielkie pozytywne zaskoczenie tego sezonu.
No tak, tak. Dobry jest.
Jalen Brunson.
Jalen Brunson jest bardzo dobry jak na debiutanta. Nie wiem, czy on jest jeszcze dobrym graczem NBA, ale gracz po 30 minut w rotacji tak spokojnie wchodzić i robić swoje. On to robi.
No to jego masz na 4 lata w sumie za 5 milionów dolarów, czy za 6 milionów dolarów, więc spokojnie.
Piękny interes.
Piękny interes. Ryan Brockhoff.
Ryan Brockhoff wpadł w oko. Wpada w oko kobietom z jakichś nie wiadomo jakich powodów. Miał mecz, gdzie rzucił 16 punktów jakieś 3 tygodnie temu. Generalnie jest poza rotacją. To jest ten australijski niski skrzydłowy. Z twarzą, z głową w kształcie głównego bohatera Family Man.
Okej.
Okay. Czy drugiego? Stewie? To jest Family Man? Nie. Jak się nazywa ten serial? Gdzie był Stewie?
Nie powiem ci.
Dobrze. Family Guy. Tak? Był taki serial?
Było coś takiego.
Nie lubiłem tego. Dobrze. Ryan Brockhoff jest niskim skrzydłowym. Ma jeszcze kontrakt ważny na przyszłość.
I Ray Spalding.
Ray Spalding.
Najlepsza chodząca reklama piłek.
Tak.
A... No więc tak...
Oni mają cap space, żeby stanąć mają na rynku wolnych agentów po jednego z topowych graczy i przedstawić im wizję, patrz, to jest Luka Doncic, kochają go. Jest drugi w głosowaniu na All-Star Game.
No właśnie.
To nie tylko Europa, to też Stany. Nawet w Idaho, w Montanie, w małych miejscowościach na niego głosują. To jest człowiek. Chcesz z nim grać? Kawaj?
Kawaj. Powrót do Teksasu? Kawaj?
Chcesz z nim grać, Kevin?
Byłbym zdziwiony, gdyby Durant przyszedł grać z Doncicem.
Chcesz z nim grać Jimmy Butler? W Teksasie?
Nie, tylko nie Jimmy Butler.
Nikt nie chce Jimmy'ego Butlera.
Sixers
na tym dobrze wyjdą. Dadzą
czego
mu...
nie chcą?
Sixers nie na tym jeszcze dobrze wyjdą. Dadzą mu jakiś kontrakt i tyle. Bo nikt go nie będzie specjalnie chciał, nikt nie będzie chciał mu dać maksymalnej umowy.
No, obejrzałem ten mecz z Nowym Jorkiem, Filadelfii, tak nie byłem zachwycony. Nam się jednak ocipny włos ten mecz się rozstrzygnął. No, zespół, który aspiruje do tego, żeby wygrać wschód, nie może grać tak nonchalant. Dobrze, ale czekaj, wróćmy jeszcze do tego Dallas, żeby tak przejść. Czy uważasz, że Luka Doncic powinien zagrać w All-Star Game? Czy to jest przesada i że zawodnicy i dziennikarze powinni trochę uspokoić tą młodą słoweńską głowę i tak powiedzieć, no chłopcze, znaczy...
Tak, powinien zagrać w All-Star Game.
Jeszcze długo, długo nie.
Tak, powinien zagrać w All-Star Game.
Ale czy myślisz właśnie, że ten establishment go usadzi?
Wiesz co, ale Boże, jak miał pomyśleć, gracze, którzy zrobili większe... Ja cały czas mówię, ja nie wiem jeszcze, jak on jest dobry. Moje oczy widzą, że on jest dobry. Ale nie wiem, czy jak on jest tam są... Jest trochę analityki w tym, która mi nie pasuje od razu. I nie chcę wyprzedzać. Podobnie było z Donovanem Mitchellem, gdzie się trochę wyprzedziłem w zeszłym sezonie. Analityka cały czas, przynajmniej moja, mówi o tym, że Donovan Mitchell nie jest jeszcze wielkim graczem. Albo nie jest tak dobry, jak Ben Simmons. Ten sezon trochę to potwierdzał. Teraz gra lepiej, na szczęście.
Ale czy Ben Simmons jest rzeczywiście tak dobry?
Tak, Ben Simmons jest dobry. Wiesz, dlaczego Ben Simmons jest dobry? Jeszcze raz dla wszystkich, którzy skupiają się na tym, że nie umie rzucać rzutów wolnych i to. Dlaczego Ben Simmons jest tak dobry? Ben Simmons jest jednym z 10 najlepszych obrońców w lidze. Może kryć 5 pozycji, wszystkie, switchować na każde. Jest w drugim sezonie gry. Nie widziałem kogoś, kto byłby równie dobry w obronie w pierwszym sezonie gry. Kropka, dziękuję.
Ja wiem, dziękuję, ale czy dzisiaj płacimy pieniążki za obronę?
Tak, płacimy za zasięg ramion, za atletyzm. Za to płacimy pieniądze.
A nie za rzut? Za rzut za trzy?
A to kto płaci za rzut, niech płaci za rzut. Atletyzm jest w cenie, switching jest w cenie, krycie jak największej ilości pozycji jest w cenie. To nie wyskakuje z ekranu, masz rację. To już no nie wyskakuje, obrona już nie wyskakuje z ekranu jak wyskakiwała wcześniej, gdy koszykówka była bardziej statyczna.
Statyczna.
Ale to są rzeczy, na które czasem nie zwracasz uwagi. Na przykład, znaczy zwracasz uwagę, widzisz, że Janis gdzieś odbił piłkę ręką. A to tak. Dlatego, że ma długie ręce.
Trudno w niej
albo
nie
rzeczy, trafi. Których czasem nawet nie widać, jak Simmons potrafi zatrzymywać na jakimś 14 metrze za linią rzutów, za linią środkową, potrafi zatrzymać kontrę tylko dlatego, że wystawi ręce do góry i zmienić podanie, bo ma 2-6 i broni na obwodzie. Są takie małe, że przejdziemy do tego. Playoffy, druga część sezonu. Jestem wkręcony, żeby o tym pomówić. Wróćmy się do Doncicia. Ja myślę, że on powinien zagrać, przepraszam, on, no, mów. Ja myślę, że on powinien zagrać w meczu gwiazd, nie dlatego, że jest tak, nie wiem, jak by ci to powiedzieć. Gdyby wybierać najlepszych graczy NBA do meczu gwiazd, to może by nie powinien zagrać. Bo 12 lepszych graczy w konferencji zachodniej, bardziej ustabilizowanych, znalazłbym.
Tak.
Natomiast jeśli miałbym wybierać 12 graczy, którzy w tym sezonie zrobili największe halo i zrobili je bardzo, bardzo zasłużenie w końcówkach spotkań, w crunch time, jego statystyki to statystyki jednego z 5 najlepszych graczy crunch time ligi. Który trafia te step backi, który wiesz, wyskakuje z ekranu tym, że tak gra i gra na równym poziomie. Ja jeszcze tak w październiku bym o nim nie mówił, ale naoglądałem się go i on jest równy w tych meczach, on jest dobry w tych meczach. Ja nie chcę mówić, że on jest graczem top 12 zachodu, bo nie wiem jeszcze tego. Na koniec sezonu będę wiedział więcej, czuję, ale idzie w tą stronę, może być, prawdopodobnie może być niedługo jednym z najlepszych graczy konferencji zachodniej. 15 graczy konferencji zachodniej najlepszych, bo on tak gra i on zasługuje na to, nie wiem, Harden, Giannis, Doncic jest gdzieś, Curry na początku sezonu. Doncic jest gdzieś, on się tu obraca. Nie wiem, czy ty to też tak czujesz. Ale ile razy, jak piszę sobotni wake up zawsze i ostatnio pisałem, ile razy ja już sobotni wake up zaczynałem w nagłówku Luką Doncicem, to nie policzę. To było już chyba 5 razy w tym sezonie. On się ciśnie na te nagłówki. Wskakuje na te nagłówki całkiem zasłużenie. Tak, więc jeśli wybieramy graczy do meczu gwiazd, przechodząc szybko do brzegu, tak jak ich wybieramy teraz, to ja bym dał Lukę Doncicia do meczu gwiazd. Do 12 bym go dał. Zasługuje na to. Jeśli ktoś będzie robił jakąś akcję taką, żeby Luka Doncic się nie dostał, to naprawdę jest starym ze zgredziałem tetrykiem.
No, ale wiesz, pozbawi jakiejś realnej gwiazdy miejsca w tej imprezie.
Albo daje jej weekend wolnego, zasłużony.
No to zależy, jak na to patrzysz. Dobrze.
Ta wolna agentura, myślę, jest tematem dla Dallas.
No jest na pewno. Nie wiem, po kogo oni powinni się wychylić. Oni są tak, wiesz, przyczajeni od wielu lat. Mnie to szokuje, bo Texas jest dzisiaj pewnie jednym z takich ciekawszych miejsc do mieszkania. Tam, zdaje się, nie ma podatku dochodowego. Pitu naszego się nie płaci. Jest w miarę ciepło. Dallas nie jest jakimś ostatnim miastem Stanów Zjednoczonych.
Nie jest też wcale tak czerwonym, nie czerwonym, republikańskim miastem, jak było kiedyś. Dallas jest teraz takie liberalne dosyć. Przynajmniej w wielu miejscach.
Mają też, mają właściciela, który jest nakierowany na sukces. Tak wiesz, zdobyli w sumie nie tak dawno mistrzostwo, więc jakby organizacja nie jest zła, ale jakby z jakiegoś powodu ci agenci ostatnie 8 lat nie przychodzą do tego
zespołu.
Nie umiem tego zrozumieć.
Dobrze. Czy to może nie jest dlatego, że jak Dallas Cowboys futbolowi jadą do Los Angeles grać mecz playoffów w zeszły weekend, to stadion Memorial Coliseum. Czy ty zwróciłeś uwagę, jak piękny jest stadion Coliseum w Los Angeles? Ten stadion widział jak nasz...
Papież.
Nie, no nawet dalej, jeszcze ludzie więksi niż papież. Ostatnio widziałem na Twitterze się pojawił Janusz,
Janusz
Kusociński biegł tam w Amsterdamie 10 tysięcy kilometrów, jeśli dobrze pamiętam, na złoto. To ten stadion już stał
w
wtedy.
W Amsterdamie? Aha, w Amsterdamie.
Znaczy nie w Amsterdamie, co ja mówię, w Los Angeles, na olimpiadzie, co ja mówię. W Amsterdamie no, też była olimpiada, ale...
Jak Polaków nie było na olimpiadzie w Los Angeles.
Mój drogi, Janusz Kusociński biegał w latach 20. czy 30.
A, mówisz w sensie, dobrze, dobrze.
W tym sensie, i ten stadion już stał wtedy.
30, 40, tak. No.
Ktoś ostatnio, aha, Kusociński ostatnio się pojawił w Twitchie, a propos tego, co ty powiedziałeś chyba ostatnio, też przepraszam, czy to ty mówiłeś, czy ktoś zrobił więcej dla Polski, czy ktoś bardziej rozsławił Polskę niż Marcin Gortat, tak?
Tak.
I ktoś więcej dał...
dla Polski.
Tak, i ktoś dał takiego tweeta, podobnego, tak powiedzianego bardziej, może nie tak jakoś wyrażonego, bardziej tak jak, jakby to było Brawo Sport, nie pamiętam już kto, strasznie się tam ktoś obruszył, jakiś dziennikarz chyba weszło i w ogóle Januszem Kusocińskim pojechał, że jakąś wojną pojechał w ogóle, myślałem sobie, bomba.
A, że ten... Że nie zmienił obywatelstwa na niemieckie.
Coś tam, że jakiś okopy, że Janusz. Mówię, kurwa, masz, ja pierdzielę, przepraszam, że przekliwiam, ale Boże, nie. Kołek z dupy wyjąć. Masakra. Widziałem też kilka komentarzy po tym, co się stało dwa dni temu. Naprawdę. Najlepszy komentarz miał Tygodnik Powszechny. Czasem dobrze jest zamilczeć. Pomilczeć przez chwilę. Mój drogi, bo ja już, widzisz, się zaczynam grzać tym. Widzisz, to jest bardzo niebezpieczne. Nie grzeję się tym, nie zachęcam kompletnie do jakichkolwiek dyskusji na ten temat. Mój drogi, wróćmy do tematu. Dlaczego Dallas? Właśnie, no i widzisz, bo na ile to jest, jak to jest odczuwalne, trudno powiedzieć, ale to nie będzie nigdy największy... Dallas Mavericks to jest żart tak naprawdę w Dallas. Przepraszam, że to tak brzmi. To jest żart, to jest nic poważnego. Wiesz, co jest poważne? Futbol i Dallas Cowboys. I to raz futbol, ten futbol, a drugi jeszcze akademicki futbol, grany tam pod Dallas, jest masa uniwersytetów.
No nie, ale jest chyba lepsza sytuacja Dallas niż na przykład Nowego Orleanu.
Lepsza, spokojnie, tak, ale to... Nie jest lepsza, bo to jest najbardziej popularny klub futbolowy, więc nie wiem nawet, czy to jest lepsza sytuacja, wiesz?
Dallas Cowboys jest najbardziej popularnym klubem?
Najbardziej popularnym klubem od lat. LeBron James jest fanem Dallas Cowboys. Na przykład, co ciekawe, nawet to.
Ciekawe.
Ja nie wiem, czy to nie jest najbardziej, najbogatszy klub na świecie.
Nie, Yankeesi są na pewno bogatsi.
Nie wiem, nie jestem pewien.
Na pewno.
Ale na pewno Cowboys są bardziej popularniejsi. To jest jakiś taki ranking popularności. Cowboys niż Yankeesi. Ale nie będę się kłócił.
Nie, ale przepraszam, ale widziałeś...
Nie, czapeczki nie.
W Polsce...
Ale my w Afryce jesteśmy, oni nam wysyłają te czapeczki.
Ja wiem, razem z tymi.
My nie wiemy nawet, co nosimy na głowie. Jak nosimy czapeczki Brooklyn Nets i nie wiemy, co nosimy na głowie. Tylko dlatego, że Brooklyn jest napisane. A Brooklyn to dzielnica w Nowym Jorku. A Nowy Jork był fajny, bo widziałem w MTV. Jak się Murzyn ruszał.
Ja noszę świadomie moją czapeczkę Brooklynu.
Cieszę się. Widziałem. I się zastanawiałem, widząc się na ulicach Warszawy w czapeczce Brooklynu.
No, drużyna mrapu. No to w ten sposób chciałem podkreślić związek.
No tak. No. Ale tak... Ale pierwsza myśl moja była taka... New York Knicks, a tu Brooklyn Nets. Nie. Ja wiem, że ten twój stosunek do Knicksów jest taki, ale potem sobie zaraz pomyślałem, naprawdę, czy nie przekroczyłeś jakiejś granicy?
Granicy, tak. Czy nie powinieneś poprosić?
Ja wiem, że było bardzo zimno i śnieg padał w poprzek, ale czy to tłumaczy to, że założyłeś czapkę Brooklyn Nets?
Nie wiem.
Wiesz, może też mi jest to trudno jakoś porównać. Matematycznie jak to? Mój umysł ścisły próbuje pomyśleć, dlaczego ma przeszkadzać koszykarzom to, że Mavericks są taką czymś tak, nie wiem nawet jak to nazwać, żartem. I nawet wiesz co, fakt, że Słoweniec jest gwiazdą tego zespołu, jest w pewien sposób żartem. Przepraszam, ale może być dla czarnoskórych graczy. Żartem, że Dallas Cowboys i Dallas Mavericks,
ostatnie 20 lat
Dirk Nowitzki, tak, dokładnie, o tym mówię. No.
Który miał 7-1, był Niemcem i był biały.
Dokładnie, nie jakaś biały. Tak, o tym mówię, nie chodzi o Doncicia teraz, tylko o to.
Ilu chłopców z Teksasu zginęło na plażach Omaha? No.
Tak.
Czy
Janusz Kosociński.
Czy w Ardenach. czy w tym, przy oblężeniu Bastionie, albo innych wielkich bitwach. Zimę 40-45. No. No ludzie.
Nie ma tych naszych bohaterów w Dallas Mavericks, tych naszych. No,
nie ma. Nie ma.
Nie ma jacyś przyjezdni. Może to
ale,
też...
Nie, ale pamiętasz, jak zaczęliśmy oglądać NBA na początku lat 90. czy pod koniec lat 80. to faktycznie Dallas... Pamiętasz, mieli ten taki herb z takim kapeluszem? Takie M z takim kapeluszem?
Mhm, pamiętam. A to ładne było logo.
To było ładne logo, takie niebiesko-zielone, białe.
Tak, bardzo ładne. Michael Finley. Jamal Washburn i Jason Kidd.
Nie, to jest jeszcze wcześniej. To jest jeszcze.
To jest
jeszcze.
Roy Tarpley?
Roy Tarpley, Derek Harper.
Derek Harper, Roy Tarpley.
Największa gwiazda wtedy.
Który Williams? Herb Williams? Nie. Jak to
nie, Herb był w tym. Herb był w...
To był wtedy, Derek Harper. Oni nic nie znaczyli, oni byli dobrym
klubem.
Nic nie
znaczyli, oni byli najgorszym zespołem nic. Najgorszym.
Bo to był nowy klub. Nie?
To był relatywnie nowy klub, tak.
Oni byli żartem. Przez długi czas byli żartem. Dopiero Jackson, Mashburn i Kidd ich trochę wynieśli w górę, jeśli dobrze pamiętam. Nic, kompletnie. Tak. Nie miało znaczenia. I nawet te czasy Kidda, Mashburna nie miały jakiegoś większego. Może trochę rezonowały, ale to trwały krótko.
To też taka wielkie trio, które się nie...
Które się pokłóciło, pokłóciło się o kobietę. Przypomnij mi o kogo. O Celine Dion? Tak?
Celine Dion?
To była Celine Dion?
Poczekaj, bo ja myślę, pamiętasz, był taki sezon 92-93 oni mieli 11 zwycięstw i 93-94 mieli 13 zwycięstw. Spójrzmy na skład 92-93, dobra?
Dobrze, bardzo dobrze. Ty już otwieram. Dallas 92-93. Powinniśmy mieć taki specjalny jingle. Teraz w tym momentach, nie?
Pamiętasz? Richie Adubato, 2,27.
Czy wiesz, że Richie Adubato pojawił się kiedyś w 96 roku w tekście mojego kolegi z Anny Nie, w tekście hip-hopowym mojego kolegi na Anny Gryfitki. Jak Richie Adubato, co powiesz na to? Nie, to w moim tekście się pojawił. Ja rapowałem Richie Adubato w 96 roku.
Co ty powiesz na to? 2,27 i jesteś... No nie wiem, no...
No nic, no po prostu...
Dobrze.
Już, poczekaj, patrzę.
Shin Root!
Poczekaj. Ułóżmy ich jakoś tak.
Ułóżmy.
93 rok to jest sezon, w którym Richie Adubato jest trenerem przez pierwsze 29 meczów Dallas Mavericks. Wygrywają 2.
Tak.
Następnie przyjmuje ich Gar Hert, autor tego... Wielkiego rzutu, pamiętasz? Był taki mecz trzydogrywkowy, Phoenix grało z Waszyngtonem, dobrze pamiętam?
Nie pamiętam.
Te lata 70., wiesz, to się próbuje je wykreślić z historii NBA. Druga połowa lat 70. Egzekutywem był Norm Sonju. Nie wiem, kto to jest Norm Sonju, ale to nie zachęcało koszkarzy do przychodzenia do Dallas. Szóste tempo. Atak i obrona.
Szóste tempo na wyższym się nieźle, ale atak
najgorsze.
I było wtedy 27 drużyn, więc...
No, czekaj. Efektywność ofensywna 27, efektywność defensywna 27. Najgorszy zespół NBA grający w Reunion Arena. Mój drogi, dobrze. Pójdźmy tutaj minutami tych panów. Przynajmniej średnimi. Derek Harper jest liderem tego zespołu, ma 31 lat.
Tak.
Najlepsze czasy zaraz... Znaczy już ma za sobą, ale najlepsze czasy zaraz... Pospędza trochę czasu w Nowym Jorku, tak?
Tak, no, będzie za chwilę będzie grało mistrzostwo.
Zaraz będzie grał, to wszystko przed nim. Obok 22-letni Jim Jackson. Jimmy Jackson. Dalej, Terry Davis, 25-letni. Terry Davis, to jest ciekawy gracz. Bo Terry Davis miał 25 lat i Terry Davis w tych latach 90. był. I Terry Davis przecież grał potem w... Gdzie on grał? On przychodził... W Waszyngtonie grał, tak, dobrze. Ale on miał takie jakieś dziwne lata, że on nie grał, on był kontuzjowany, chyba to kontuzje tak go rozrypały, bo to był talentowany typ. On miał 24-25 lat i tak jakoś jak myślisz sobie o latach 90., myślisz Terry Davis, to tak myślisz, co? Gdzie? A jednak gość 33 minuty grał w 93 roku i potem kontuzje. Potem grał 15 meczów, 46-28, nie grał w sezonie 96-97. Ledwo pamiętam go. To był chyba silny skrzydłowy.
Nie pamiętam tego chłopaka.
Niski skrzydłowy, silny skrzydłowy. Sean Rooks, 23 lata, młody tak. Sean Rooks.
Kultowa postać. Taki łysy, z dużymi oczami.
Center, tak. Włosów nie było na nim za dużo, miałem wrażenie.
Tak. Jako był rookie.
Dalej, Mike Juzzolino.
Rozgrywający.
25 lat. On był potem trenerem, nie?
5-10.
A, on był potem trenerem. Mike Juzzolino. Kogo on był trenerem? No dobrze, nieważne. W NBA był tylko przez chwilę. Był w Orlando przez chwilę.
Grał tylko w Dallas.
Tak, ale miał kontrakt od Orlando. 94-95. Chyba na obóz, okay. Czy coś takiego. Stąd go pamiętam chyba.
Dwa lata. On był Włochem? Chyba tak.
No to tak jak, wiesz, jak w rodzinie Soprano. Dalej, Doug Smith. Pamiętam.
Kultowa postać.
Lubiłem Douga Smitha.
Ja też wszyscy lubili Douga Smitha.
No, wszyscy lubili Douga Smitha. Co on coś osiągnął? W Minnesocie? To ten Doug Smith? Nie, to nie ten Doug Smith.
To nie jest ten Doug Smith.
On też grał krótko. Nie. On pograł w Dallas 4 lata, w Bostonie grał i potem już nie grał. Chyba w Europie grał. Silny skrzydłowy. To nie ten Doug Smith. Potem jest Randy White i to też nie jest ten Randy White, bo to był wielki futbolista, obrońca z Dallas Cowboys, ale to nie był on. Tylko tyle mogli zrobić Mavericks. I on też grał tylko 5 lat i też grał tylko w Mavericks. Patrz, jest pewien schemat. Ci gracze z tego sezonu, gdzie wygrali 11 meczów, grali tylko w Mavericks. Juzzolino, Smith...
A potem kończyli karierę.
Grali 4-5 lat i kończyli w wieku 26 lat kariery, albo wyjeżdżali do Europy. Potem jest Walter Bond. Walter Bond, cholera, nie wiem, kto to jest Walter Bond. Kojarzę, ale...
Też rookie. Poczekaj, co się stało z Walterem Bondem?
Walter Bond grał też tylko potem jeszcze 2 sezony. W Detroit zahaczył, zjadł podwieczorek w Utah i go nie było. Nie wiem. Też pewnie Europa. Jeśli słuchają nas fani Ligi Francuskiej, to na pewno krzyczą teraz.
Mówiąc,
jak możecie nie znać Waltera Bonda z Limoges?
Legendy Limoges.
Teraz gracz, którego znamy, jest dziennikarzem, ma pieniądze, zarabia jeszcze z tego, co ciekawe. Da się. Tim Legler.
Z
ESPN-u. Biały strzelec. Grał potem w Waszyngtonie, jeśli dobrze pamiętam.
Tak, uwielbiałem chłopaka.
Potem jest Morlon Wiley. Miałem kartę Morlona Wileya, ale nic o nim więcej nie powiem. Ci wszyscy gracze, poza Derekiem Harperem, wszyscy gracze, których teraz wymieniamy, mają od 22 do 27 lat. A to będzie tak. 17 razem graczy. Morlon Wiley, Brian Howard, coś mi świta. Dalej, Dexter Cambridge, coś mi świta, ale mało. Potem Donald Hodge. Donald Hodge to mi świta, ale mało. Lamont Struthers, Tracy Moore, chyba potem w Houston był przez chwilę. Radislav Curcic. Widzisz? Europa, Słowenia? Nie wiem. Steve Bardo i Walter Palmer. To jest zespół na 11 zwycięstw, mój drogi.
Poczekaj.
Na papierze to jest zespół na 11 zwycięstw.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Z tych graczy, których wymieniliśmy, 13 graczy było w pierwszym albo w rookie kontrakcie. Najstarszy był faktycznie Derek Harper, i on był dziadkiem, bo był 9 lat w lidze. Mhm. Natomiast następny, najstarszy stażem był Morlon Wiley i on był 4 lata, więc to więcej pokazuje, gdzie był ten zespół.
Następnym, dzięki temu w draftie ten zespół wybiera Jamala Mashburna. Pamiętasz, który to był numer? Trzeci? Piąty?
Coś takiego.
Przychodzi Fat Lever, który ma już 33 lata, król triple-double lat 80. Jeden z najbardziej zapomnianych graczy NBA, Fat Lever. Mashburn był czwartym wyborem draftu. Przychodzi jeszcze Tony Campbell z Lakers, pamiętasz? Taki wingman atletyczny bardzo. I Popeye Jones jest wybrany.
Popeye, legenda tego klubu.
Klub się wzmacnia. Zostaje Jackson, Derek Harper jest jeszcze przez 28 meczów. On chyba w połowie sezonu...
Lorenzo Williams się pojawia.
Pojawia się Williams. jest Lucius Harris, Jackie Brown, gdzieś tak. Tam przychodzi na chwilę. Derek Harper zostaje przehandlowany chyba w połowie sezonu 9-4-9-5, tak?
Tak.
Dobrze. Jaki to jest deal? Przypomnijmy sobie. Czekasz, patrzę. Jesteśmy w latach 90. Przyszedłeś do Palmy i myślałeś, że będziemy na bieżąco, a my jesteśmy w 94.
A my jesteśmy w 94.
Jakbyś tak nagle włączył, o czym oni mówią? Mój drogi, tak, został przehandlowany do New York Knicks za Tonego Campbella i wybór w pierwszej rundzie draftu, którym okazał się John Thomas. No dobrze, ale Harper miał już trochę lat.
Tak, to prawda.
John Thomas został wybrany z 25 numerem draftu. To jest taki deal, taki jak teraz są takie deale.
Tak.
Że nic wielkiego nie było. No ale sezon przyniósł tylko 13 zwycięstw.
Nie, dobrze. W następnym roku
najgorszy atak,
wybierają
czwarta obrona. W następnym roku wybierają przyszłego Hall of Famera Jasona Kidda i co się dzieje? Wygrywają 36 meczów. Są dwa razy lepsi niż byli. Atak idzie na 15 miejsce. Z 27 przez wiele lat. Jason Kidd jest kozackim graczem. Patrz, widzisz to, co się dzieje tutaj?
Tak.
21 lat.
Boże, jak to dawno było.
Czy ty wiesz, miałem ostatnio do ciebie napisać.
Tak.
Czy ty wiesz, ostatnio któryś rookie, chyba Doncic, rzucił 8 trójek w jednym meczu i został piątym graczem w historii NBA, piątym debiutantem w historii NBA, który trafił 8 trójek w jednym meczu.
Jaka była pozostała ta?
Poczekaj. Z czterech pozostałych graczy, trzech to są jakieś nowe historie. I to takie dziwne historie. Nie zapisałem, kto to był. Jakieś takie, wiesz, nie wiem, kto, nie wiem. Ale nowe, ostatnie lata, tak? Już przechodzimy do NBA, już rzucamy za trzy. I to się stało pewnie w marcu, gdzie nikt tego nie widział. Wiesz, kto zrobił to pierwszy? Jason Kidd, rookie. Jason Kidd, który nie umiał rzucać. Jason Kidd miał 8 trójek. Miał mecz jak rookie na 8 trójek. Trafiał 27% tych rzutów za trzy, ale oddawał je. 3,5 na mecz. I to jest ten sezon, gdzie Jackson i Mashburn i Kidd wchodzą i zaczyna się mówić o Dallas. I Scott Brooks ich zmienia i to też jest kluczowe. Przynajmniej w 31 meczach. I w kolejnym sezonie Dallas Mavericks wygrywają już tylko 26 meczów. Jest taka efemeryda to co się dzieje.
No dobrze, ale potem jest dalej skok.
Jamal Mashburn chyba zostaje przehandlowany do Miami wtedy. To jest ten sezon? 9-5-9-6? No, widzisz, to są takie czasy. Do Miami? Czy on mnie jest kontuzjowany?
Nie, a nie do Milwaukee?
Mashburn idzie do Milwaukee. Patrz, w 97 roku skład Dallas Mavericks wygląda już zupełnie inaczej i znasz go w całości. Polecam ci ten skład. Ale sprawdzę, czy Mashburn poszedł do Milwaukee, czy do Miami, bo już nie pamiętam. Myślę, że do Miami. Myślę, że do Miami, że Milwaukee nie grał. A może do Milwaukee? Jamal Mashburn? Nie, do Miami idzie, tak.
Dobrze.
Za predraga Danilowicza między innymi, który się nagle pojawia w tym składzie. Sasza Danilowicz, shooting guard, biały, kwadratowa twarz. Zieliński z rzutem. Sorry, Maciek. Maciek Zieliński ponoć kiedyś nas słuchał.
Kiedyś?
No, potem przestał pić. I przestał nas słuchać. Jim Jackson, Jason Kidd, Michael Finley, AC Green, Sasha Danilowicz, Sean Bradley, Robert Pack, Cali Dreeves, Derek Harper wracający, Derek Harper wrócił do Dallas. Pamiętasz? Ja nie pamiętałem. George McCloud, Chris Gatling, Eric Strickland, Jamal Mashburn, Sam Cazell, Jamie Watson, Eric Montrose, Oliver Miller, Samaki Walker, Lauren Mayer, to są wszystko gracze, Tony Dumas, Stacey King, Martin Mursab, Greg Drinning, Ed O'Bannon, Stephen Smith, Jason Sasser i Fred Roberts, 27 graczy, to jest chyba natknęliśmy się przy okazji na ten rekordowy sezon. Pamiętasz Memphis Grizzlies rok temu czy dwa lata temu,
tak.
Kiedy oni bili rekord, Dallas Mavericks lub byli blisko,
tak.
To jest ten zespół. Przy okazji natknęliśmy się na ten rekordowy zespół, który miał 27 graczy w jednym sezonie. Dallas Mavericks 96-97 i w tym sezonie zostaje przehandlowany Jamal Mashburn. Sezon wcześniej ma kontuzję. Co to była za kontuzja Mashburna? I gra tylko 18 meczów. I tu jesteśmy. I gdzieś zaraz w okolicy 99 roku, jeśli dobrze pamiętam, Mark Cuban kupuje ten klub.
A nie później?
To może w 2000 roku, ale... To jest zaraz tutaj już.
Ale zobacz, ten 96-97, oni mieli tylko 24-58. To znowu nie był jakiś rewelacyjny...
No nie. W 97-98 mają tylko 20 zwycięstw. Już nie mają Jasona Kidda w składzie. Potem z tego wychodzą i jest Michael Finley w tym zespole i on będzie potem,
tak.
Gdy Donnie Nelson zostanie trenerem. Gdzie przyjdą te lata, gdy Dallas już raz po raz było w czołówce najlepszych ofensyw.
No i naprawdę fajny skład w tym 96-97. No.
Ja przypomnę tylko, że oni w 2003 roku wygrali 60 meczów. Mieli najlepszy atak NBA. W 2003 roku, jak przeskoczymy dalej, Dirk miał 24 lata. Rzucał po 25 punktów w meczu już wtedy. 25 punktów na mecz Dirka, 24-letniego. Michael Finley, Steve Nash, Nick Van Exel, Ralph LaFrance, Eduardo Najera, Sean Bradley. Pamiętasz, krótka rotacja. Raja Bell grał wtedy. Raja Bell, zanim grał w Phoenix, grał w ten sezon tam. Walt Williams. Fani Walta Williamsa, robi mi kiedyś lot. Ja byłem fanem, ogromnym. Taki combo forward. Walt Williams, Tariq Abdul-Wahad. Co się z nim stało? Avery John, Antoine Rigaudot grał 11 meczów, francuski rozgrywający. Fajni gracze Dallas Mavericks. Takich ciekawych graczy. Teraz jak się idzie dalej. I wspomina. No nic.
Ale... Nie, ale lata 90 to faktycznie żart. No.
No, to jest żart. To jest taki Clippersowy żart.
Clippersowy żart.
No, więc... Nie wiem, ta organizacja zawsze będzie w cieniu Cowboys. Nie wiem, co miałoby się wydarzyć, jakie to złe czasy musiałyby nastać w Cowboys. A Cowboys nie wygrali od 40 lat, przepraszam, od 25 lat. Od 25 lat nie wygrali.
Oni mieli 80...
Nie, w latach...
1992, rok po roku mieli takie.
W latach 90 w pierwszej połowie wygrali 3 tytuły w ciągu 4 lat Cowboys.
Tak.
9-3, 9-2 i 9-5 chyba, jeśli dobrze pamiętam. I od tego czasu było dno dna, jest, trwa. Do teraz. To się też jeszcze wpisuje w to.
Ale odpadli już, prawda?
Tak, odpadli. Więc tu się nic wielkiego nie dzieje w Dallas. Nie jest jeszcze aż tak źle strasznie, ale jest... Tak. Nie Dallas Cowboys. To tak jak New York Knicks trochę. To z nimi też tak trochę jest. No nic. Ja myślę, że oni mają pieniądze na to, ale my ich jeszcze nie zakopujemy, a tak już o nich mówimy, jakbyśmy chcieli ich zakopać. To brzmi jak wstęp do zakopania.
Przygotowujemy parcelę.
Dobrze. Dobrze, to się zastanowimy poważnie nad tym, kogo oni mogą zdobyć, kto tam ma sens. Może być też tak, że nikt nie będzie chciał tam grać, ale...
No to wtedy podpisujesz DeAndre Jordana, podpisujesz znowu Wesley Matthewsa, i twoim franchise playerem jest.
Czy oni nie będą takim klasycznym zespołem, o który będziemy się martwić w czerwcu, o to, że Dallas musisz uważać teraz, żeby tego składu troszeczkę, wiesz, żeby nie było tak, że wylądujesz bez żadnego centra.
Tak.
Że puścić Jordana i nie będziesz miał jakiegoś planu B, a to będzie Willie Colistein i nie będziesz pewien, co robisz. No nic. Dobrze, mój drogi. Boże, cały odcinek poświęcony praktycznie Dallas Mavericks. Ale to czasem tak trzeba.
Czasem tak nie ma co powiedzieć, to trzeba powiedzieć o Dallas. Szykuje nam się piękna uroczystość w Oklahomie. Nick Collison zostanie zastrzeżonym numerem, zawiśnie na zawsze. Pod kopułą.
Zasłużenie.
Zasłużenie. Drugim graczem, którego, na podobny gest, w stosunku do którego liczę, że zostanie wykonany, to jest Udonis Haslem. No jak ktoś powiesił Michaela Jordana pod swoją kopułą, to chyba Udonisa Haslema też powinien.
Bo to jest, wiadomo, już ostatni sezon Udonisa Haslema.
Tak, to już jest on Last Dance idzie tak, wiesz, z Wade'em. To oni powinni mieć razem może nawet taką wielką, wiesz.
A pamiętasz, jak to powiedział Udonis Haslem, opowiadałem, widziałem klip.
Ale przypomnij, bo to przypomnieć to nigdy nie zapomnę.
Dobrze, to było tak, że Udonis Haslem stał pod tablicą na hali pełnej mediów, to był dzień dla mediów, przed rozpoczęciem sezonu i nagle Udonis Haslem podciągnął się na tablicy.
Tak,
podskoczył do góry, podciągnął się, wszedł na tą tablicę, na tą konstrukcję, pokazując, że mogę jeszcze grać w NBA, że to nie jest tak, że ja odcinam kupony, fizycznie jestem małpą. Podciągnął się i wszedł do góry, na tą górną krawędź tablicy, w sensie nie stanął na niej. Czy stanął na nią? Już nie pamiętam. Nie, chyba nie stanął, bo to by było zbyt głupie. I u góry będąc, czy tak stojąc, tak w połowie chyba, miał górną krawędź tam na wysokości swoich wielkich jaj, powiedział, że to jest jego ostatni sezon. I zszedł.
To mi przypomina taką galę oscarową, gdzie w świętej pamięci Jack Palance, ponieważ mamy taki film o takich, że on takich mieszczuchów zabiera na taki dziki zachód.
Jack Palance. Właściwie Władimir Iwanowicz Pałachniuk. Poważnie. Naprawdę.
Jak się ten film nazywał?
Syn górnika. Podobnie jak ojciec pracował w kopalniach. Jeden z moich ulubionych ludzi. Potem dorabiał walkami bokserskimi, a następnie wstąpił do wojska, gdzie został aktorem. Już wiem, kto to jest. Jack Palance. Amerykański aktor pochodzenia ukraińskiego i polskiego. Wygląda jak mój dziadek. Dziadku. Jack Palance, dobrze?
Dobrze, ja się nazywam ten film, on chyba dostał Oscara za rolę drugoplanową w tym filmie.
Dobrze, już sprawdzimy.
Jest Oscar?
Co, Akademia? Tak, był 3 razy nominowany. Zawsze za rolę drugoplanową. Już patrzę, czy dostał. Za A Sudden Fear, za Shane i dostał za City Slickers, o których mówisz, w 91 roku.
No. Tak jest. I pamiętam tą galę. Szybko policzysz, ile on miał lat w 91?
Już liczę. Raz, dwa, trzy, poczekaj na palcach, 5. Już mówię, 73 lata.
73 lata. I gość...
Już czekaj, patrz.
No. Gość powiedział, że on nie jest, że wszystkim się wydaje, że on jest taki stary, on nie jest stary i zaczął stary robić pompki na jednej ręce.
Widzę właśnie. Właśnie oglądam jego pompki na jednej ręce. Nieprawdopodobne, jest klip.
Jest workout. Klip, o to.
No.
Jest workout, więc jak ktoś dzisiaj robi pompki na tym, czasem jest porzucie, nie wiem, Enes Kanter czasem tak robi takie pompki, porzucie.
To robi Palance'a.
To robi Palance, tylko Palance robił to w trochę starszym wieku i jednak na jednej ręce.
Czy chciał udowodnić, że to nie była nagroda za karierę całą, tylko po prostu nagroda za teraz?
Nie, że nadal jest ten. Myślicie, że jestem taki stary? Nie. Pokażę wam, co potrafię.
Uh-huh. Wow. Widzę. Na prawe ręce robi. Dobre pompki. Jezus Maria. Obyśmy dożyli wieku Jacka Palance'a i robili pompki na jednej ręce wszystkim.
Przed całą Ameryką. Mm-hmm. Przed całą akademią.
Dobrze, mój drogi. Trzymaj się. Słyszymy się jutro.
Tak jest. Pozdrawiam cię. Cześć. Hej.